Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Osiemnastego lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powiemy o międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej przygotowującej świeckich i duchownych do opieki duszpasterskiej nad chorymi. Rozpocznie się ona jutro z inicjatywy Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych. Nadamy też refleksję księdza Dariusza Kowalczyka o katechizmie na rok wiary. A zaczynamy od aktualności. W Watykanie trwają rekolekcje wielkopostne dla papieża i pracowników Kurii Rzymskiej. Ich modlitewny rytm wyznaczają trzy rozważania dziennie, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nieszpory. Rekolekcje głosi w kaplicy Redemptoris Mater kardynał Gianfranco Ravasi.
Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury komentuje psalmy. W rozważaniu inaugurującym czas wielkopostnego zamyślenia posłużył się obrazem biblijnym, by przedstawić przyszłość Benedykta XVI po ustąpieniu. Będzie to, jak mówił, obecność kontemplacyjna, taka jak Mojżesza modlącego się na górze ze wzniesionymi rękoma za lud Izraela walczący z Amalekitami.
Obraz ten przedstawia zasadniczą funkcję waszej świątobliwości wobec Kościoła. To jest wstawiennictwo. My pozostaniemy w dolinie, gdzie są Amalekici, gdzie jest kurz, gdzie jest lęk i przerażenie, a także koszmary. Ale i nadzieja, tam gdzie wasza świątobliwość był z nami przez tych 8 lat. Od tej pory będziemy widzieć, że na górze wasza świątobliwość wstawia się za nami.
Na marginesie rekolekcji dla papieża i kurii rzymskiej kardynał Ravasi snuje też refleksję na temat współczesnego człowieka i zadań Kościoła względem niego. Kultura w obecnym kształcie nie ma przyszłości, obce jest jej bowiem pojęcie zachwytu. Współczesny człowiek musi się ponownie nauczyć tego od kultury poprzednich pokoleń, powiedział kardynał Ravasi w południowej medytacji.
La cultura contemporanea.
Współczesna kultura jest kulturą świadomie techniczną, czy wręcz przemysłową. Wyzbyła się ona zachwytu, który charakteryzował kulturę w przeszłości, zwłaszcza u ludzi związanych z ziemią. Człowiek nie potrafi się zapatrzeć, zdumieć. Czas to przywrócić, bo to upośledzenie sprawia, że życie ludzi staje się płytkie. A człowiek, który nie potrafi kontemplować natury, stworzenia, nęka ziemię, wykorzystuje ją tylko instrumentalnie. Nie traktuje już ziemi jako siostry. Już Chesterton zapowiadał, że świat nie zaginie z braku zdumiewających rzeczy, ale dlatego, że człowieka już nic nie zdumiewa.
Zdaniem kardynała Ravasiego, Kościół musi pomóc współczesnemu człowiekowi w tym względzie. Sam jednak musi zadbać, aby jego duchowość miała również wyraźny aspekt materialny, choćby w postaci piękna. Decyzja Benedykta XVI o rezygnacji wynika z zaakceptowania stanu rzeczy, jak to zresztą on sam oznajmił, z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. To przykład szczerej przejrzystości, a chorobliwe doszukiwanie się we wszystkim drugiego dna jest dezinformujące. Taką opinię wyraził arcybiskup Angelo Becciu, substytut, czyli odpowiednik wicepremiera w Watykańskim Sekretariacie Stanu.
Włoski hierarcha ocenił papieski gest jako konsekwencję odwagi i całkowitego oddania Benedykta XVI pełnionej posłudze. Jest to człowiek, który w swoich wystąpieniach nigdy nie bał się treści niepopularnych, przypominając prawdę odrzucane przez dominujący obecnie sposób myślenia, stwierdził arcybiskup Becciu. Z podobną odwagą podjął on swoją decyzję o ustąpieniu. Bożej opieki nigdy nie brakuje, jednak nie może ona zastąpić sił fizycznych, dodał watykański substytut. Jako przykład podał oczekiwanie papieskiej obecności na Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro, co z kolei wymaga transatlantyckiej podróży, ryzykownej przy ograniczonych siłach.
Dziś jest oczywiste, że nie da się rządzić Kościołem z zamknięcia w Watykanie, zwrócił uwagę arcybiskup Becciu. Odniósł się na koniec do pojawiających się głosów o możliwym wpływie Benedykta XVI na następny pontyfikat. Znając go jako człowieka tak delikatnego i pełnego szacunku wobec innych, jestem więcej niż pewny, że będzie prowadził życie niemal monastyczne i że nie będzie nijak wpływał na posługę swego następcy, stwierdził watykański hierarcha, uznając spekulacje na ten temat za fantazję.
Wydarzenia związane z dymisją Benedykta XVI należy przeżywać w duchu wiary i miłości do Kościoła, zwraca uwagę kardynał Angelo Sodano. Dziekan Kolegium Kardynalskiego udzielił wywiadu przy okazji poświęcenia nowej części drukarni watykańskiej. Jest nią centrum druku cyfrowego o najnowocześniejszym wyposażeniu technicznym.
Kardynał Sodano przypomina, że Kościół od 2000 lat, kierowany przez Ducha Świętego, prowadzi swą misję w różnych epokach, w odmiennych stylach, przez różnych ludzi. Wyraża ubolewanie, że w ostatnich wydarzeniach zauważa się tylko aspekt ludzki. Zdaje sobie jednak sprawę, że nadprzyrodzona wizja historii Kościoła, której brakuje mediom, bez wiary jest trudna do zrozumienia. Oczywiście mają one pełne prawo podawać wszelkie możliwe szczegóły, powiedział dziekan Kolegium Kardynalskiego. Chyba jednak dziennikarze chrześcijańscy powinni dawać wizję mniej powierzchowną, mniej ziemską, bo mogę zrozumieć, że ktoś, kto nie zna Kościoła czy nie ma jego wizji religijnej, rozwodzi się nad szczegółami marginalnymi, jak ubiór, a nie nad faktem, że Kościół idzie naprzód dzięki działaniu Boga. Zapytany o rozdarcia w Kościele, o których mówił Benedykt XVI, kardynał Sodano przyznał, że są podziały, bo poszczególni ludzie mają różne metody pracy. Nie należy jednak odmalowywać tego z przesadą.
Papież wiele przeszedł w swoim życiu, nazywano go prześladowcą, a przecież to on był prześladowany, stał się kozłem ofiarnym, na którego zrzucano wszelkie niesprawiedliwości. Tak o Benedykcie XVI pisze Peter Sewald, niemiecki dziennikarz, który przeprowadził z nim 3 wywiady książkowe, a obecnie pracuje nad jego biografią.
W artykule dla tygodnika Focus Sewald wspomina swoje liczne spotkania z Józefem Ratzingerem, w tym również 2 niedawne, ostatnie sprzed 10 tygodni. Wylicza ewidentne przejawy zmęczenia Benedykta XVI, a przy tym zauważa, że osłabiony papież stał się jeszcze bardziej serdeczny i skromny. Przypomina też, że pomimo tego wszystkiego, co Józef Ratzinger w życiu przeszedł, nigdy się nie skarżył. Nikt też nie usłyszał z jego ust złego słowa, nawet na temat księdza Hansa Künga.
Peter Sewald wyznaje, że podczas wszystkich spotkań z Józefem Ratzingerem poznał człowieka o niespotykanej dziś mądrości, a zarazem pełnego paradoksów. Jest to człowiek tradycji, chętnie zdaje się na to, co się sprawdziło, ale potrafi odróżnić, co jest naprawdę wieczne, a co właściwe tylko dla pewnej epoki. A jeśli potrzeba, jak to miało miejsce w wypadku mszy trydenckiej, potrafi do nowego dodać stare, bo stare i nowe nie ogranicza przestrzeni liturgicznej, lecz ją poszerza.
Moim gościem jest dzisiaj pan Marek Krubicki, dyrektor do spraw rozwoju i integracji polskiej prowincji Zakoniu Bonifratrów. Witam bardzo serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Jaka jest racja pana wizyty w Rzymie?
Przyjechałem tutaj razem ze studentami i absolwentami Szkoły Świętego Jana Bożego, pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej, na zaproszenie arcybiskupa Zimowskiego, który na otwarciu szkoły 3 semestry temu zaprosił absolwentów do zakończenia tych studiów. I będziemy tutaj odbywać w ramach tego zakończenia międzynarodową konferencję.
Szkoła Świętego Jana Bożego w Krakowie to dosyć specyficzna placówka.
To jest owoc idei, która zrodziła się u Bonifratrów. I jako też taki namysł nad tym, jak można poprawić jakość opieki nad pacjentami w szpitalach, w domach pomocy społecznej, traktując terapię holistycznie, czyli nie tylko lecząc ciało, ale też aby równie mocno i profesjonalnie zająć się duchem. Ta idea została zmaterializowana poprzez porozumienie między Zakonem Bonifratrów a Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Owocem tego porozumienia jest powstanie 3-semestralnych, 360 godzin studiów podyplomowych w takiej formule, w której jest i zajęcia teoretyczne, i zajęcia praktyczne, są pierwszą tego typu działalnością edukacyjną w Polsce. Studia są otwarte, chociaż nie od początku była taka myśl, ale są otwarte i dla osób konsekrowanych, dla kapłanów, dla kapelanów, dla osób zakonnych, jak i dla osób świeckich. To jest też wynik dyskusji 3-letniej nad tym, jaka formuła ma być tej szkoły. Na początku myśleliśmy tylko, aby studiowali kapelani, ale przyjeżdżał do nas na konferencję, które w Krakowie organizowaliśmy. Bonifrater, biskup Redrado, sekretarz papieskiej rady do spraw służby zdrowia, dzisiaj już emerytowany, i mówił: nie mówcie tylko o kapelanach. Patrzcie na to, co się dzieje na Zachodzie, patrzcie na to, że trzeba do pacjenta, do jego rodziny, do personelu dotrzeć na różne sposoby. Kapelan sam nie wystarczy. Trzeba tworzyć zespół osób, które wymieniają się doświadczeniami, ale będą miały też kwalifikacje i będą wiedziały, z jaką materią stykają się, a jest to często materia trudna. Często są to momenty dla pacjenta, dla rodziny, najważniejsze w życiu, dlatego muszą być dobrze wykwalifikowani. I ten głos księdza biskupa Redrado spowodował, że szkoła została otwarta na te wszystkie gremia i zakonne, czyli osób konsekrowanych i świeckich.
Czyli tak naprawdę, kiedy mówimy o kapelanie, wcale nie musimy mówić o księdzu.
Myślę, że kapelan to jednak jest domena księdza i on ma szczególne posługi do zrealizowania, posługę sakramentalną, którą tylko on może zrealizować. Wszyscy inni mogą być, różnie o tym mówimy, członkami zespołu czy asystentami pastoralnymi.
Szkoła ma za sobą pierwszy cykl pełny, 3 semestry skończone i odbywająca się w tej chwili w Rzymie sesja międzynarodowa jest właśnie zwieńczeniem pracy tego pierwszego cyklu. Jakie są główne założenia tej sesji? Czego ona dotyczy?
To jest kontynuacja tego, co poprzez rozpoczęcie działalności szkoły zaczęło dziać się w Polsce. A mianowicie to jest ciąg dalszy szerokiej dyskusji o tym, jak myśleć o opiece duszpasterskiej, jak podchodzić do tego zespołowego działania w tym zakresie. Konferencja, na którą przyjechali uczestnicy z całej Polski, zaprosiliśmy nie tylko absolwentów Szkoły Opieki Duszpasterskiej, którzy skończą ją w ilości 40 osób. Zaprosiliśmy też diecezjalnych duszpasterzy Służby Zdrowia z całej Polski. Gospodarzami są dwie instytucje. Jest Papieska Rada do spraw Służby Zdrowia przede wszystkim z arcybiskupem Zimowskim, ale też czy będziemy goszczeni na Wyspie Tybrzańskiej w Szpitalu Bonifraterskim. Tam będzie druga część sesji, a w pierwszej części sesji weźmie udział i będzie głosił wykład generał zakonu, ojciec Jesus Etayu. A wszystko będzie rozpoczynał ksiądz arcybiskup Zimowski koncelebrą, która odbędzie się o 7 rano jutro przy grobie Jana Pawła II. I jest to i dla jednej, i dla drugiej grupy pielgrzymka do Rzymu w roku wiary, aby pochylić się nad tym, jakie są owoce 3 semestrów, jakie są doświadczenia tych, którzy tą szkołę odbyli, a jednocześnie jakie są przesłania dla tych, którzy za służbę zdrowia w Polsce odpowiadają. I to jest historia, którą chcemy opowiedzieć. Przyświeca wszystkim idea, aby zespołowe działanie w służbie zdrowia i pomocy społecznej stało się celem strategicznym Kościoła w Polsce.
Na czym ono powinno polegać? Jak powinno dzisiaj wyglądać to współdziałanie, o którym pan mówi?
To współdziałanie, po pierwsze, powinno być oparte o wspólną edukację. Edukację, która raz pozwala poznać trochę, bo nie dogłębnie, bo się tego nie da zrobić, ale poznać materię, w której się będzie działało, czyli to, z jakimi problemami przychodzi pacjent, przychodzi podopieczny pomocy społecznej. Dwa, w jaki sposób radzić sobie z problemami, które te osoby i ich rodziny przynoszą. To są elementy wiedzy o komunikacji, elementy wiedzy psychologicznej, też tej merytorycznej, o której mówię, jak również elementy praktycznego spojrzenia na to, w jaki sposób prowadzić rozmowy i z rodziną, i z pacjentami. W praktyce klinicznej są tu przywoływane elementy takiego standardu amerykańskiego szkolenia kapelanów szpitalnych w Stanach Zjednoczonych. Każdy kapelan musi odbyć co najmniej jeden 400-godzinny moduł, aby być kapelanem. Elementy sposobu pracy według tego systemu są też zaproponowane jako element kliniczny praktyk. Myślę, że jeżeli będzie możliwe, żeby ksiądz Piotr Krakowiak, kierownik szkoły, który jest odpowiedzialny też za część praktyczną, mógł tutaj kilka słów powiedzieć, czy dzisiaj, czy w innym czasie, to on by opowiedział o tej metodzie najlepiej, bo jest osobą, która takie moduły już szkoleniowe odbyła i według nich na świecie, w różnych miejscach pracowała.
Jakie są dzisiaj oczekiwania ze strony chorych i ich rodzin wobec kapelanów zarówno księży, jak i tych świeckich, którzy także w ramach posługi duszpasterskiej jako współpracownicy kapelanów pracują w szpitalach.
Od tych asystentów pastoralnych czy tych uczestników zespołów jeszcze nie bardzo wiedzą, co mogą oczekiwać, bo jeszcze nie ma takich asystentów. Jesteśmy zupełnie na początku drogi. Pierwsze zespoły powstały u nas, tak jak mówię, w naszych dziełach, ale od kapelana można powiedzieć, czego oczekują i pewnie tego samego oczekują od tego zespołu. Bycia, obecności, zatrzymania się, czasu na rozmowę. Myślę, że dla kapłanów też czasami mogą być niezbędne takie osoby, które poprzez czas, który poświęcą i też inną relację niż pomiędzy kapłanem a osobą świecką. Bo na przykład to może być wolontariusz czy psycholog, który dotrze do problemów pacjenta łatwiej i też może być pomostem do spowiedzi po latach. Tak naprawdę, jakie są potrzeby w zakresie potrzeb duchowych, nie wiem, bo takich badań nie było do tej pory prowadzonych. Pewne badania są na Zachodzie robione. My będziemy chcieli z nich czerpać, bo robimy między innymi przy różnych innych też aktywnościach. W kwietniu będzie konferencja na temat duchowości w medycynie robiona wspólnie z medycyną praktyczną. To będzie taki duże sympozjum w Pałacu Kultury i Nauki. Przyjadą specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, szefowa Katedry Duchowości na Uniwersytecie Medycznym Waszyngtońskim, przyjedzie szefowa z Belgii Stowarzyszenia Kapelanów Chrześcijańskich Europy. Będą mówić o badaniach i o tym, jak z badań wynika, jak opieka duchowa, czyli holistyczne podejście do pacjenta, pomaga w terapii. U nas jeszcze takich badań nie ma. Myślę, że absolwenci szkoły i następne moduły szkoły, jeżeli one będą się rozwijały, pozwolą na wdrażanie badań.
No cóż, pozostaje nam przede wszystkim życzyć, żeby absolwenci byli ludźmi świetnie przygotowanymi do tej bardzo trudnej, bardzo ważnej i potrzebnej pracy. Dziękuję za rozmowę w studio. Naszym gościem był dzisiaj pan Marek Krobicki, dyrektor do spraw rozwoju i integracji polskiej prowincji zakonu Bonifratrów.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
O katechizmie w roku wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Wiara chrześcijańska jest wolną odpowiedzią, jakiej człowiek udziela Bogu, objawiającemu się w Jezusie Chrystusie. Taka odpowiedź jest jednak niemożliwa bez Bożej łaski. Katechizm stwierdza, wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego. Jednocześnie katechizm podkreśla, iż wiara nie jest przeciwna ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu. Łaska Boża bowiem nie ogranicza nas, ale na odwrót, otwiera przed nami nowe możliwości. Innymi słowy, żywa relacja z Bogiem czyni nas bardziej osobami ludzkimi, wolnymi i odpowiedzialnymi. A jaki jest główny motyw przyjęcia wiary chrześcijańskiej? Przyjmujemy prawdy wiary, ponieważ uznajemy je za wiarygodne, dobre i piękne. Przyjmujemy je, bo zostały nam przekazane przez rodziców, przez inne ważne osoby w naszym życiu, przez wspólnotę Kościoła. Ostatecznie jednak wierzymy, jak czytamy w katechizmie, z powodu autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas mylić. Katechizm stwierdza także, że wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie. Takie stwierdzenie może nas zdziwić. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie chodzi tutaj o pewność typu matematycznego, jak to, że 2 plus 2 jest 4. Pewność wiary ma charakter egzystencjalny, praktyczny. I właśnie dlatego możemy budować na niej własne życie. Bóg jest ze mną, kocha mnie. Chrystus zbawi, ocali moje życie. To jest pewność, jaką daje wiara. Inną cechą wiary jest wysiłek rozumienia samej siebie. Łaska Boża daje nam światłe oczy serca i pozwala coraz lepiej rozumieć prawdy objawione przez Jezusa. Katechizm odwołuje się do słów świętego Augustyna. Wierzę, aby rozumieć, i rozumiem, aby głębiej wierzyć. Przyjmijmy te słowa jako zaproszenie do pogłębionej lektury katechizmu.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.